Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie frankowiczów. Dla frankowiczów, dla banków, dla gospodarki, dla przyszłości. Czyli czy takie wyroki odstraszą banki na przyszłość od niedozwolonych klauzul i przerzucania całego ryzyka na klienta. Rośnie poza tym zapotrzebowanie na pracowników i fachowców, także pracowników sezonowych, ale ci sezonowi mogą nam uciec do Niemiec. Do rynku pracy też dziś wrócimy w tej audycji. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś w studio goście Ewa Podgórska-Rakiel, pełnomocnik pracodawców Pomorza, i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zaczynamy od gorącego wyroku przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wczoraj zapadł ważny wyrok dla frankowiczów. Sędziowie uznali, że po unieważnieniu umów kredytowych banki nie mogą domagać się dodatkowych opłat od konsumenta. Co więcej, zdecydowali też, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby to kredytobiorcy domagali się od banków rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych. A poza tym sąd może zarządzić zawieszenie spłat kredytu do czasu zakończenia sprawy dotyczącej nieuczciwych warunków umowy kredytowej. Co ten wyrok wczorajszy oznacza najpierw dla frankowiczów? Ewa Podgórska-Rakiel.
Tak, jeżeli chodzi o konsumentów, na pewno znakomita wiadomość. Jeżeli chodzi o banki, sądny dzień, wiadomo. Będą to koszty. W moim przekonaniu dobrze stało się, że mamy taki wyrok Trybunału Sprawiedliwości, dlatego że mamy potwierdzenie, że pewne umowy były sporządzane w sposób nieprawidłowy. I teraz od wielu lat ta dyskusja na temat kredytów frankowych toczyła się. Wskazywano konieczność zawierania umów, sugerując, że właśnie te umowy jednak nie były zgodne z prawem, bez względu na to, jakich doradców bank miał w zakresie właśnie zawierania tych umów. Moim zdaniem taka społeczna odpowiedzialność biznesu powinna też polegać na tym, żeby doradcy doradzali nie tak, jak sobie życzą banki, tylko tak, jak wynika to z przepisów prawa, żeby ta analiza była pełna. Ten wyrok oznacza z całą pewnością duże koszty dla sektora bankowego, ale no trochę na własne życzenie, wydaje się. Wiele banków nadal w ostatnim okresie, pomimo tego, że nawet były procesy w sądach, występowało właśnie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, podczas gdy wyrok jeszcze nie zapadł, bo takie sytuacje znam z praktyki. To wszystko powodowało, że konsumenci oczywiście byli w gorszej sytuacji. Bali się często banków. Ja jeszcze dodam, że kredyty frankowe to także kredyty dla przedsiębiorców.
Wielu tak przedsiębiorców... O tym rzadziej mówimy, a to jest bolączka
jak
i poważny problem.
Więc do nas również docierały informacje wielokrotnie, że przedsiębiorcy mają potworny problem ze spłacaniem tych kredytów, dlatego że dla przedsiębiorcy to nie był kredyt w wysokości 100-200 tysięcy, tylko często były to kredyty milionowe. Na pewno osoby, które specjalizują się w kwestiach właśnie bankowych, analitycy, mieli świadomość tego, że sytuacja z kredytami frankowymi mogłaby się zmienić. To nie jest tak, moim zdaniem, że mówienie, iż kredyt frankowy jest najlepszą opcją, ponieważ to jest najtańsza waluta na świecie, prawda? I tam 2006-2007...
Najbardziej stabilna
i najbardziej stabilna, tak, bo takie były tłumaczenia.
Najtańszy,
że to jest
pieniądz na rynku, pamiętam. To
też, tak. Więc wiele takich informacji było nam mówione, które w tej chwili no, okazują się, że no, nie można było przewidzieć. No, wydaje mi się, że jednak no, analitycy bankowi, no, to jest ich zawód, potrafią przewidzieć też pewne rzeczy i zapisy umów bankowych powinny być jednak takie no, zgodne z odpowiedzialnością biznesu wobec też tego konsumenta. A przedsiębiorcy, wielu przedsiębiorców po prostu straciło swoje biznesy. Musimy wszyscy być odpowiedzialni, moim zdaniem, w tym, co robimy, i ten wyrok na pewno jest tutaj początkiem czegoś nowego. Czy będą banki, które będą nadal się upierały i prowadziły te procesy? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że są takie pojedyncze banki, którym nie zależy na tych ugodach, które twierdzą, że nie mają nic do stracenia, bo one już kredytów nie udzielają, tylko przejęły jakieś kredyty, które są spłacane, a one są też bardzo często spłacane, bo to są kredyty mieszkaniowe, hipoteczne. I wydaje mi się, że to nie jest koniec dla niektórych kredytobiorców tematu, aczkolwiek wydaje się też, że kredytobiorcy jako konsumenci są tutaj dużo lepszej w tej chwili sytuacji. I to jest na pewno dobre.
Mm-hmm. Maciej Wośko, co pan myśli, co będą robić też frankowicze dalej?
Bardzo ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wydaje mi się i z tych rozmów, które wczoraj miałem okazję też przeprowadzić, również z przedstawicielami sektora bankowego. Rzeczywiście polski system bankowy będzie liczył czas przed wyrokiem TSUE i po wyroku TSUE. Oby, i na to bardzo liczę, te zmiany, które dokonają się w systemie bankowym, były zmianami korzystnymi, korzystnymi również dla nas, dla obywateli, dla klientów tych banków, bo mamy za sobą, ja tylko przypomnę, opcje walutowe, polisolokaty, takie mechanizmy, które no, po czasie okazywało się, że były po prostu zwyczajnie oszustwem. Tu, jeśli chodzi o kredyty frankowe, co się może wydarzyć? Spodziewałbym się dużego jakby zwiększenia akcji na kierowanie spraw do sądów. Przepisy pozwalają na tworzenie pozwów zbiorowych i to, myślę, jest ten krok, który może się wydarzyć. Jesteśmy świadkami dużej akcji marketingowej po raz pierwszy. Mimo że przecież o problemie tak zwanych kredytów frankowych mówimy od wielu, wielu lat, po raz pierwszy widzimy jakąś akcję marketingową banków zmierzającą do tego, że ugoda jest lepsza niż pozew sądowy. I okej, to znaczy ja rozumiem to podejście banków. Czemu tak późno? Czy rzeczywiście musiało dojść do sytuacji, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje decyzję bardzo daleko idącą, blokującą też możliwości dochodzenia roszczeń wobec klientów, bo przypominam, że wielu frankowiczów było wystraszonych sytuacją, w której po założeniu sprawy, po rozpoczęciu sprawy, jeszcze w trakcie jej trwania dostawali drugą sprawę, jakby pozew o zwrot właśnie kapitału, z którego korzystali. Tutaj TSUE też powiedziała, absolutnie bank nie może się domagać żadnych pieniędzy, więcej to klient może się domagać odszkodowania za korzystanie z wpłaconych już rat. Czyli TSUE wyraźnie zasygnalizowało, te umowy były źle przygotowane, cały produkt był źle przygotowany i bank jako instytucja finansowa powinien mieć tego świadomość. To bank ponosi odpowiedzialność, a nie klient, który może być nieświadomy tego, co mu bank oferuje, zwłaszcza kiedy doradca, na przykład bankowy, tłumaczy to, co powiedzieliśmy, tak? Że to najtańszy pieniądz na rynku, że zdolność kredytowa, że wielu frankowiczów, proszę pamiętać, było w sytuacji, w której nie miało zdolności kredytowej w złotych, na kredyt złotowy, czy na kredyt w euro na przykład, natomiast zyskiwało tę zdolność w kredycie frankowym i to jest też duża grupa. To, na co chciałbym zwrócić uwagę i myślę, że warto o tym pamiętać, bo w najbliższych dniach będziemy świadkami takiego straszenia, trochę takiej opowieści, jakie to ogromne koszty system bankowy poniesie i będzie musiał je przerzucić na klienta. Mam nadzieję, że ktoś się w końcu zreflektuje w branży bankowej i dojdzie do tego, że znaczy opowiadanie o tym, że koszty jednej umowy można przerzucić na stronę trzecią, jest po prostu niezgodne też z takimi elementarnymi zasadami prowadzenia biznesu, ale pewnie tak będzie, że oto banki muszą zasypać tą dziurę. Pamiętajmy o tym po pierwsze, że banki zarobiły na kredytach frankowych naprawdę niezłe zyski osiągnęły z kredytów frankowych, co tłumaczyłoby to opóźnienie i niechęć do akcji ugodowej tak zwanej, czy rozwiązania tego problemu w systemie bankowym. Banki, mam wrażenie, cały czas czekały na ruch po stronie rządu, po stronie budżetu państwa. To z różnych powodów się nie wydarzyło. I druga rzecz, pamiętajmy o kosztach społecznych. Tutaj padło, pani mówiła o firmach, które upadły, ale pamiętajmy o ludziach, którzy stracili mieszkania, rozbitych rodzinach, o samobójstwach, których też byliśmy świadkami. Znaczy, to są rzeczy, których nie da się dziś policzyć w prosty sposób. I kiedy mówimy o odszkodowaniu finansowym, czy uznaniu tej umowy za niewłaściwą, za niebyłą, to pamiętajmy o tym, że cała ta akcja została przeprowadzona przez instytucje finansowe, przez banki, które powinny mieć świadomość tego, czym grozi wprowadzenie takiego produktu na rynek.
Na podstawie tego, co pan mówi, właśnie się zastanawiałam, czy nie będą też takie procesy inicjowane przeciwko bankom w związku z tymi takimi szkodami, o których pan wspomniał, prawda?
Że szkodami społecznymi, tak? Które ludzie ponieśli przecież.
A mnie z kolei przyszło do głowy teraz, o czym państwo oboje wspomnieli, analitycy i doradcy, którzy pracowali, którzy tak tłumaczyli tym przyszłym kredytobiorcom, że nie mogą wziąć żadnego kredytu innego w złotówkach, ale ich zdolność kredytowa w sposób cudowny wręcz rośnie, jeżeli skorzystają z kredytów frankowych. Czy tu nie wyjdą z jakąś inicjatywą właśnie kredytobiorcy, którzy będą zakładać sprawy przeciwko tym analitykom i doradcom, bo oni w jakimś sensie też stają się bezkarni.
Znaczy, to jest już takie dosyć trudne i będzie trudne pewnie w procesie do udowodnienia, bo z jednej strony doradca, on działa na zlecenie banku, jest jego albo pracownikiem, albo jest to osoba na zasadzie współpracująca. I teraz musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w niektórych sytuacjach po prostu polityka banku jest taka i doradca w ramach tego swojego doradztwa, moim zdaniem, powinien doradzać odpowiedzialnie. Może będzie miał mniej klientów, ale ma powiedzieć, że tak się nie da. A niekiedy doradcy idą tak z wolą właśnie, powiedzmy, tego, na którego zlecenie pracują. Aha, dobrze, to my będziemy szli w tym kierunku. I teraz trzeba by było po prostu udowodnić, że to była ewidentnie ich wina. To pewnie nie będzie proste, o czym pani mówi, takie procesy przeciwko konkretnym osobom, doradcom. Natomiast będzie chyba łatwiej przeciwko bankom bezpośrednio takie procesy prowadzić. Ale jest jeszcze jedna sprawa, bo teraz pewnie niektóre banki wystąpią do kredytobiorców z ugodami. Ja zalecam bardzo dokładne czytanie też tych ugód, dlatego że w tych ugodach mogą zdarzać się takie zapisy, które nadal są w jakiś sposób niekorzystne. Proszę państwa bardzo o to, żeby państwo w momencie, gdy otrzymają ugodę, jednak udali się do doradcy, do kogoś, kto mógłby to przeczytać i ocenić, czy tam nie ma jednak jakiegoś zapisu, który nadal byłby dla nas niekorzystny. Podpiszemy ugodę, a jakiś jeden zapis będzie taki, że znowu będziemy z tym walczyć przez kolejne lata. Więc poczekajmy, pewnie niektóre banki będą proponowały ugody, niektóre będą szły zaparte aż do końca i nad tym zobaczymy. Ale powinniśmy już teraz monitorować to i myślę, że to się ostatecznie bardzo korzystnie rozwinie, ale na pomyśli kredytobiorców i przedsiębiorców także, wydaje się.
To, co wydarzyło się przez tych ostatnich kilka lat, to warto też prześledzić, bo te zmiany w przepisach, zmiany w prawie, ale również rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące sposobu liczenia zdolności kredytowej, czy na przykład odpowiedzialności instytucji bankowej za udzielenie kredytu, choćby kwestia ostatniej ustawy tak zwanej antylichwiarskiej. To są przepisy, które weszły w życie w ostatnich latach i rzeczywiście regulują ten rynek doradzania czy udzielania też kredytów. I tu warto zwrócić uwagę, z jaką reakcją banków spotykały się bardzo często te przepisy czy te propozycje. Banki wcale nie chciały dokładnie na przykład badać zdolności kredytowej klienta. Jeśli klient przychodził po kredyt, banki mówiły, to klient ponosi odpowiedzialność, że chce ten kredyt i wydaje mu się, że będzie stać go, żeby ten kredyt spłacić. No nie. to bank jest też od tego, żeby dokładnie policzyć i wziąć część odpowiedzialności za udzielenie pożyczki, udzielenie kredytu.
To jest to odpowiedzialność biznesu właśnie.
I sprawdzenie, czy rzeczywiście ja dobrze policzyłem moją zdolność kredytową. Czy rzeczywiście będę w stanie spłacać ten kredyt? Dwa, czy jestem świadom na przykład ryzyka w przypadku kredytów frankowych, ryzyka kursowego, czy jestem świadom ryzyka związanego na przykład z podniesieniem stóp procentowych, bo ten temat ostatnio był szczególnie istotny, bo stopy procentowe wzrosły i też przecież był ten problem z kolei dotyczący kredytów złotowych, że raty wzrosły.
No
i
ja te osoby, które... naganianie, bierzcie kredyt, bo jest najtańszy w historii. Tutaj w radiu pamiętam, tłumaczyliśmy słuchaczom, teraz jest może najtańszy, ale zaraz zdrożeje.
Że ostrożnie z kredytowaniem pod korek, jak to wtedy określaliśmy, żeby no, mieć zawsze gdzieś taki bufor bezpieczeństwa. To, co istotne, to kredytobiorcy w tak zwanych kredytów frankowych, proszę zwrócić uwagę, na rynku bankowym są tymi kredytobiorcami, którzy spłacali kredyty przy ogromnym wysiłku oczywiście. No i też można byłoby zadać pytanie, co by było, gdyby ci kredytobiorcy nie musieli aż tak dużego wysiłku finansowego ponosić przy dużej grupie ludzi. No, rzeczywiście wydaje mi się, że to wpłynęło na inwestycje, na oszczędności Polaków, na wiele różnych aktywności finansowych, które mogły być podejmowane, a nie były, ponieważ wisiały cały czas nad nami.
Tam znakomita też sprawa, że sądy mogą zawieszać spłacanie tych rat poszczególnych, bo o ile sądy w niektórych miastach to robiły, to na przykład Gdańsk, szczerze mówiąc, nie przychylał się do tego. Więc to też jest bardzo dobry tutaj w tym kierunku wyrokowanie Trybunału.
Czyli kredytobiorca, który zakłada sprawę przeciwko bankowi, będzie mógł się jednocześnie zwrócić do sądu o zawieszenie.
Wniosek o zawieszenie. Do czasu zakończenia procesu, tak. Procesu. I najczęściej na początku procesu akurat w Gdańsku orzekał sąd, że nie zawiesza. Nie zawiesza. Ale w innych miastach bardzo często się zdarzało, że sądy zawieszały te raty, więc one nie były spłacane.
A myślą państwo, że banki teraz właśnie, bo już zaczyna się taka retoryka bankowa, że no to teraz będzie trudno dla gospodarki, ponieważ banki nie będą miały środków, żeby ruszyć z akcją, czy utrzymywać akcję kredytową i tak jakby się właśnie czekały teraz na ruch rządu w tej sprawie.
Jedno zdanie z wczorajszego komentarza Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do wyroku TSUE. Myślę, warto zwrócić na to uwagę. W ocenie UKNF polski sektor bankowy jest obecnie dobrze skapitalizowany i płynny, co przekłada się na jego bezpieczeństwo i stabilność. Banki zbudowały w ostatnim czasie odpowiedni bufor zwiększający ich odporność oraz zdolność do zaabsorbowania kosztów związanych z niekorzystnym dla nich rozstrzygnięciem TSUE. Co to znaczy? To znaczy, że Komisja Nadzoru Finansowego sygnalizowała, zresztą Narodowy Bank Polski również, wszystkie instytucje wpływające na regulacje na rynku, czy nadzorujące rynek bankowy sygnalizowały. Banki muszą przygotować się do niekorzystnych rozstrzygnięć w sprawach kredytów frankowych, przygotować odpowiednie środki na to, żeby te kredyty zabezpieczyć. I tak się stało. Większość banków te środki ma zabezpieczone. Nie jest tak, że nagle teraz muszą pozyskać z rynku jakieś dodatkowe środki. Więc tak jak mówię, ta retoryka o podnoszeniu ceny i przerzucaniu tego kosztu na klienta trochę przypomina mi taką sytuację, którą ćwiczyliśmy przy podatku cukrowym. Pamiętam, kiedy podatek cukrowy się pojawił, to producenci napojów powiedzieli, tak, skoro pojawi się podatek cukrowy, to my przeniesiemy ten koszt na konsumentów, na klientów, podniesiemy ceny i słodkie napoje będą tak drogie, że nikogo nie będzie na nie stać. Nie do końca tak się stało. Ceny oczywiście może trochę wzrosły, ale nie na tyle, żebyśmy, nie wiem, przestali kupować słodkie napoje. Więc tu myślę, będzie podobnie. Podstawowym biznesem banków jest udzielanie kredytów i prowadzenie lokat i rachunków bankowych. tego nic nie zmieni, nie zmieni tego żaden wyrok. Myślę, że no, system bankowy musi po prostu przejść przez tą chorobę związaną z nieuczciwymi umowami i być może wreszcie ostatecznie rozwiązać ten kłopot.
A myślą państwo, że zmieni się coś w ugodach? Ja przyznaję, że prowadzę też taką audycję Dobrze Mieszkaj i tam analizowaliśmy z prawnikiem właśnie taką ugodę, z której wyszło, że naprawdę ona jest potwornie niekorzystna dla klienta. Mało tego, klient oprócz tego, że już dawno miał spłaconą tą kwotę główną, bazową, to jeszcze zostaje z dużym dalej długiem wobec banków, który będzie spłacał przez najbliższych jeszcze parę lat, gdyby się okazało, gdyby z kolei wyszedł ze sprawą przeciwko bankowi i ją wygrał, a w większości frankowicze wygrywają, to nie dość, że miałby spłaconą całą kwotę, już miałby to z głowy, to jeszcze mógłby się domagać od banku właśnie zwrotu nadpłaconych w formie rat pieniędzy. Czy tutaj w związku z tym wyrokiem banki sprawią, że te ugody, propozycje ugód będą bardziej atrakcyjne dla klientów i ewentualnie co klienci mają robić, żeby mieć świadomość, czy ugoda proponowana przez bank w ogóle jest dla nich dobra?
No to jest to, o czym wspominałam wcześniej, że bardzo często te ugody zawierały takie sformułowania, które były niekorzystne, dlatego powinniśmy przed podpisaniem ugody zwrócić się do prawnika, żeby to ocenił. No dobrze, już są podpisane, mamy taki wyrok, jaki mamy, Trybunału Sprawiedliwości. Czy będą inne zapisy? Pewnie będą bardziej ostrożne w tej chwili, ale te ugody, które już zostały podpisane, to one nie będą automatycznie cudownie zamienione na nowe, bo dopiero jak klient zwróci się z jakimś roszczeniem, po pierwsze należałoby zwrócić się do banku, no, jakby prywatnie, czy bank widzi możliwość zmiany konkretnej ugody. Ale zanim pójdziemy, prawda, z taką ugodą do banku i się o to zapytamy, to musimy ocenić, czy w ogóle mamy tam takie zapisy, które nam nie pasują. Jak już wiemy, że na pewno są takie zapisy, które są dla nas niekorzystne, mimo tego, że zawarliśmy ugodę, to wtedy właśnie proponujemy bankowi takie rozwiązanie i obawiam się, że w pierwszej odpowiedzi bank powie, że no nie, tutaj nic nie możemy zmienić. Natomiast nie możemy oczywiście poddawać się. Proponuję jednak, jeżeli już, to złożyć sprawę do sądu i moim zdaniem w większości przypadków, oczywiście my nie możemy akurat sobie powiedzieć, że na pewno będzie wygrane, ale w większości przypadków, widząc na to, w którym kierunku idą te sprawy frankowe, no konsumenci mają szansę na pozytywne zakończenie spraw. Natomiast też chciałabym powiedzieć o społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście właśnie tych...
Już niespełna minutka.
Tych kredytów, że powinniśmy wszyscy właśnie dbać o to, aby biznes kierował się zasadami fair play.
Ostatnie zdanie,
pewna przestroga, to nie jest tak, że teraz sądy będą w 100% orzekały na korzyść klientów. Trzeba mieć tego świadomość, idąc do sądu, składając pozew przeciwko bankowi, że sąd jest niezależny, sprawa będzie długotrwała i nie wiadomo, jaki będzie koniec, więc tutaj też, żeby nie powstało takie wrażenie, że teraz hura, wszyscy idą do sądu, bo na pewno wygrają. Niekoniecznie.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Ewa Podgórska-Rakiel, pełnomocnik pracodawców Pomorza, i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję, miłego
Dziękuję
dnia.
Dziękuję bardzo.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.